Okej, więc zacznijmy od, wiadomo, jak to w każdej familiadzie, dowcipu. Nie zechciałbyś?
W sumie, znaczy dowcip ten jest taki, ja go opowiadałem na fuck-upie jednym.
Aha.
To znaczy jednym, no na razie brałem na jednym udział, choć fuck-upów miałem więcej. Jest to bardzo fajny projekt, gdzie ludzie stają przed publiką i mówią, co w życiu skopali, jak to naprawili, jakie wnioski wyciągnęli, więc u mnie fuck up był, musiałem stanąć przed ludźmi. Mhm. I jeden z wniosków było tak, że zawsze może być gorzej. Do baru wchodzi facet i mówi, stawiam wszystkim, kratę wody dla wszystkich. Ale co się stało? Mój tata, co z nim? No, woli chłopaków. O ja, to pijemy. No i tydzień nie mija i znowuż ten facet staje i mówi, dwie kraty wody. Boż, coś z twoim tatą? Nie. Mój brat. Co, też woli facetów? No, też woli facetów. O, to dawaj, pijemy. Tragedia. No i słuchaj, nie mijają trzy dni, facet staje w drzwiach, barman patrzy na niego i mówi, kurde, człowieku, czy w ogóle u ciebie ktoś w rodzinie sypia z kobietami? Tak, moja żona.
Zawsze może być gorzej. Moral z tej piosenki taki płynie. Witajcie, Łukasz Kaliciński, nojusshop.com z tej strony. Oto druga część wywiadu z Radosławem Bartosikiem i rozmowa bardziej konkretna. Także będę zadawał już takie bardziej sprecyzowane pytania i oczekiwał bardziej precyzyjnej odpowiedzi ze strony Radka na te pytania. I od razu też prośba do Was, jeżeli Wy macie jakieś wątpliwości, jakieś właśnie pytania związane z tym, jak Radek pracuje, jak prowadzi swoją firmę, jak wygląda w ogóle praca w tej firmie, dawajcie śmiało znać w komentarzach, dawajcie śmiało znać pod tym podcastem, gdziekolwiek tylko będziecie go odsłuchiwać. Ja będę starał się te pytania jakoś zbierać w całość. Myślę, że Radek też będzie monitorował, co się dzieje po prostu w sieci, jeżeli chodzi o ten podcast. No i będzie starał się też pewnie odpowiadać własnoręcznie od razu. Tak więc macie jakieś pytania, po prostu piszcie o nich. Będziemy starali się na nie udzielać odpowiedzi. A teraz już nie przedłużając, zapraszam do odsłuchu. Pierwsze pytanie w takim razie do ciebie.
Dawaj.
Bo nie było informacji o tym, kiedy rozmawialiśmy sobie po raz pierwszy. Pytanie brzmi, jak w ogóle staliście się firmą, ja wiem, że ten turkus, to już mamy go, bardzo często używamy, chyba za często tego słowa, więc już nam się troszeczkę gdzieś tam kołacze, nie tak jak być powinno z tym turkusem. Ale pytanie brzmi, jak doszliście do takiego stanu rzeczy, jaki macie teraz? Ja wiem, w poprzednim odcinku opowiadaliśmy sobie o tym, że was po prostu wysłali współpracownicy do coacha, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Czyli firma nie istniała od samego początku w takim, niech będzie, turkusowym świecie, tylko ona się zmieniła i to wszystko się zrobiło w sposób naturalny. Czy to był ten jeden moment, to była ta jedna chwila, kiedy to właśnie wszystko się zmieniło, to wysłanie was do coacha, czy to był jakiś dłuższy proces? W dwóch słowach, tak wiesz, czy to po prostu taką firmę trzeba tworzyć od zera, czy też można się nią stać? O, takie jest pytanie.
Nie, myślę, że bardziej się staliśmy, bo to był jeden z początków, ale żeby człowiek, współpracownik mógł podejść i powiedzieć, musicie iść do coacha, to też musi być pewien poziom zaufania, że tak, ja mogę do swojego pracodawcy tak powiedzieć.
Czyli właściwie można rzec, że wcześniej kultura u was w firmie była już na tyle...
Bardziej otwarta.
Właśnie.
Bardziej taka, mówiliśmy sobie po imieniu, niż panie prezesie, panie dyrektorze i tak dalej. Myślę, że to była naturalna kolej rzeczy. Nawet myślę, że i ekipa też przyzna rację, że ten turkus to teraz gdzieś tam nam przyczepiono tą łatkę.
Tak,
jesteście
tak.
Turkusowi, bo ktoś w końcu wpadł na pomysł, żeby
to opisać.
Normalne firmy, które mają normalne relacje, jakoś nazwać. No i Laru to zrobił. Bardzo skutecznie moim zdaniem zdefiniował, nazwał to turkusem i to był ciąg zdarzeń, gdzie gdzieś zaczęliśmy normalnie ze sobą rozmawiać, normalnie współpracować. Pewne rzeczy jako naturalny ciąg zdarzeń zostały wdrażane, że okej, ja już nie wyrabiam, to trzeba te kompetencje dać niżej, oddać i zaufać. Trzeba było parę fuck-upów przeżyć i żeby stać się firmą, gdzie zaufanie jest ponad wszystko.
Okej. Dobra, to w takim razie przechodzimy płynnie do następnego pytania, które brzmi z tym turkusem. Ja wiem, że często rozmawiając z tobą, ten turkus to już masz go troszeczkę dosyć samej nazwy, nie? Nie wiem, różnie mówią. Czasami gdzieś się wplata firma idea, chociaż to jest troszeczkę jeszcze inny temat.
Firma z duszą.
Firma z duszą, I tak dalej, i tak dalej. Tutaj już nie będziemy kombinować. Natomiast wiem, że z tym turkusem gdzieś tam coś cię drażni. Ja byś powiedział co? Nawet już pewnie nie chodzi o samą nazwę, ale o to, jak się tej nazwy używa, w jakich firmach, w jakich sytuacjach. Znaczy, dwa słowa na ten...
Według mnie jest teraz grono firm, które o turkusie słyszały i potrafią wdrożyć w każdej firmie, choć nic się z tym tematem nie otarło i powoli obrzydzają te powiedzenie słowa turkus. Tak? Ktoś słyszy turkus, to jak w pewnym momencie Amway, o Jezu, tak? Już strach drzwi otwierać.
Sekta, dokładnie.
Tak. A to jest coś naturalnego, myślę. To jest zwykła normalność, tam nie ma nic, żadnej tajemnicy, myślę.
No tak często właśnie w jakichś dyskusjach na LinkedInie też mam możliwość odpowiadania na takie docinki związane właśnie z turkusem, że to jest tylko i wyłącznie nazwa. No, możemy sobie nazwać te firmy, nie wiem, garnek, tak, widły, to nie ma kompletnie znaczenia. No, nie będziemy o nich mówić, że są normalne, bo to już w ogóle będzie jakieś, już w ogóle dziwne, mimo tego, że używamy słowa normalne. Ale no właśnie, to jest tylko nazwa. No, za nim się kryje ta normalność, za nim się kryje takie zwykłe podchodzenie.
Trzeba było to jakoś zdefiniować.
Trzeba było to jakoś zdefiniować.
Tak.
Dokładnie.
I okej, o ile dla osób, które ocierają się dopiero o tą normalność, słowo turkus nabiera naprawdę znaczenia, o tyle, jeżeli chodzi o mnie, to gdy widzę, że obudowane to jest jakimś produktem marketingowym, no to to już mnie troszeczkę zniechęca i bardziej mi podoba się chyba określenie firma z duszą.
No tak, no od razu chyba wiadomo, o co chodzi, bo w turkusie, tak jak z CSR-em, kiedy rozmawiam z wieloma osobami, którzy zajmują się i to nawet marketingiem i mówię im o CSR-ze, to co to jest, jakieś klocki hamulcowe, jakieś ABS, FBI, gdzie to mam w ogóle położyć, na jakiej półce postawić. No dopiero po dłuższej rozmowie tłumaczę, co to ten CSR jest i dopiero wtedy się a to my to robimy, jasne, oczywiście.
Tak, ale płacimy za to dychę i mamy spokój, tak, możemy coś wrzucić na stronę i jesteśmy naprawdę...
No tak, to też wygląda.
Tak, tylko CSR. Zapominają, że o 5 rano ten informatyk musi przyjść i to wrzucić, bo inaczej szef mu tam po premii poleci, której nigdy jeszcze nie zobaczył, tak?
No właśnie. Tak to często bywa. No niestety z tym, boję się, że z turkusem może być sytuacja podobna jak właśnie z CSR-em. Kiedy on się tworzył i powstawał, wydaje mi się, chociaż nie jestem jakimś teoretykiem albo historykiem ekonomii, wydaje mi się, że ten CSR był rzeczywiście gdzieś tam prawdziwy, o tak sobie go nazwijmy, natomiast no, w pewnym momencie się zaczęło, no właśnie, to jest fajny produkt. Nawet słyszałem menadżera, że tak powiem jeszcze, słyszałem menadżera, który mówi, że CSR to tylko jedna z metod marketingowych. No, na co tam na szczęście wielu ludzi odpowiedziało, że to wcale nie tak. No.
Ja nawet brałem udział w projekcie unijnym. Firma ze Szczecina nas zachęciła, że dostaniemy certyfikat mówiąc o tym, że jesteśmy tacy. Wzięliśmy w tym udział i certyfikatu nie zobaczyliśmy, bo dziewczyna się zwolniła, bo coś tam i sobie... No fajnie było. Przeszkolili nas online, kasę wzięli, cool. Ale nie od nas. Więc...
No tak, okej. Okay. Dobra, lećmy dalej w takim razie, żeby rzeczywiście mięsa więcej było. No co, dobra, kolejne pytanko, które miałbym do ciebie, to właśnie jak już wygląda takie życie firmy takiej jak twoja, tak od gdzieś tam zaplecza, chociażby dostęp do informacji, chociażby dostęp do wiedzy, która gdzieś tam w firmie musi być. No nie? Zwykle ta informacja jest dostępna tylko dla niewielkiej grupy ludzi gdzieś tam z samej góry. Natomiast jak to wygląda u was? Nie wiem, budżet, finanse, pieniądze, które do was przychodzą, pieniądze, które są wydawane. Jak to jest zbudowane w Mentaxie?
Ogólnie to wygląda tak, że większość, znaczna, 90% informacji jest całkowicie jawna. Każdy ma do niej wgląd i to całkiem niedawno tak zrobiliśmy. Poszczególne piony wiedzą, ile ich działalność, ich czyny, ich zobowiązania względem firmy dają przychodu. Wiedzą, jakie z tego tytułu są koszty, czyli koszty zewnętrzne podwykonawców. Tym samym wiedzą mniej więcej, jaki jest dochód. Odejmują jeszcze na końcu od tego swoje wynagrodzenia wraz z ZUS-em i z podatkami, bo też o tym wiedzą. Nie wiedzą per pracownik, tylko per cały pion.
Aha, okej.
Chociaż być może w pewnym momencie odejdziemy i, tak, właśnie. I od tego i damy całą wiedzę, to dużo zależy od ludzi.
No, to są takie firmy, słyszałem o takich no, na razie eksperymentach, które właśnie mówiły o tym, że wszystko jest jawne, nawet pensje każdego z ludzi już per person, jak to mówiłeś. Mało tego, nawet firmy ustalają sobie nawzajem własne pensje, ustalają sobie bonusy ewentualne i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wszystko na zasadzie takiego. Nie?
Może to jest jakiś tam krok przed nami. Umowy, które podpisują z podwykonawcami, bo ja już coraz mniej umów podpisuję, no to oni tymi umowami zarządzają. Tak samo, jeżeli ja już jako reprezentant firmy podpisuję umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń, to każdy pion te umowy widzi w pełnym skanie. Tam nie ma żadnej tajemnicy przed nim. Przecież oni muszą wiedzieć, o czym ta umowa jest, a nie tylko jakie są koszta i jakie są kary. Nie, oni wszystko muszą wiedzieć, tak? I czytają, wiem, że czytają, więc... Te informacje są. Każdy pion widzi nie tylko swoje, ale również inne piony. Bo to nie jest tak tylko, że siebie widzą. Oni mają to podzielone na piony. Pion likwidacji szkód majątkowych, komunikacyjnych, elektronika, NNW oraz usługi IT. Wszyscy widzą.
Nawzajem, co się dzieje. Po prostu w firmie. Mają pełny przegląd.
I całość podsumowanie też minus koszty zarządu i zobowiązania podatkowe też wszystko widzą. Per miesiąc podzielone, więc my się z tym nie kryjemy. Dużo mi to ułatwiło współpracy. Budziło to zaufanie. Ludzie sami widzą, okej, dobra, mamy mniej przychodu, no to poszukajmy więcej dochodu. Sami o tym rozmawiają między sobą. Jakiego klienta jeszcze tutaj pozyskać? Ja w tym nie biorę udziału i to samoistnie wynika.
Jasne.
Natomiast z samą informacją jeszcze, to też wiemy, że mamy wiele rzeczy do zrobienia, bo po ostatnim naszym rozmowie, gdzie część ekipy odsłuchała, oddźwięk jest taki, kurczę, to my tak pracujemy? W sumie no tak, ale nie wiedzieliśmy nawet, że tak u nas jest, że to się nazywa turkus, więc ja mam ogrom pracy po swojej stronie, żeby jeszcze tą informację przekazywać dalej. Coś, co dla mnie jest oczywiste, tak? Dla innych, pomimo tego, że tak pracują, no, bez mówienia o tym, jakie to korzyści przynosi, no, to tej wiedzy no, nie ma. I to jest dla mnie też takie wyznaczenie, wiesz, że...
Wydaje mi się, że to jest dosyć częsta no, przypadłość, że tak powiem, firm, czy to właśnie związanych z jakimś tam CSR-em, kiedy ja gdzieś tam zaczynałem CSR-em, no to tak właśnie było, że ktoś mi powiedział, ty robisz CSR, ja nawet nie wiedziałem, co to jest, nie wiedziałem, że w ogóle takie CSR, coś takiego istnieje, po prostu szło to w sposób naturalny. No i zacząłem to nazywać taka szara strefa CSR-u, teraz już mówię nawet o szarej strefie turkusu, co jest już fajne, szara strefa generalnie ma taki wydźwięk negatywny, tutaj jak najbardziej pozytywny, czyli firmy stosują, ale nie wiedzą, że się to tak nazywa. No i to jest okej, to jest jak najbardziej fajne. Powiedz mi jeszcze, Radku, tak? Z tego mięsa, jak wygląda wydawanie pieniędzy u Was? Bo to zawsze jest bardzo ciekawy temat. Chodzi o to, że jeżeli trzeba pieniądze po prostu wydać na zakup, nie wiem, urządzenia, kurde, kartridża do drukarki, patrzę tutaj przez ramię i widzę drukarkę, no więc od razu sobie o niej pomyślałem. Nie, zepsuł mi się monitor, trzeba ten monitor kupić. Komputer trzeba kupić, bo ten mi już padł, no to trzeba go jakoś kupić. Zwykle wygląda to tak, że jest cała procedura z tym związana, musi być klepnięta pieczątka, musi być zgoda tego, śmego czy owego. U Was?
U nas to jest tak, do pewnej wartości to sami decydują. Mamy jedną osobę, która generuje paczki przelewowe, nadal zatwierdza sam przelew, tak? Są zatwierdzane przez któregokolwiek ze wspólników, ale to jest na zasadzie paczki kosztowej. Ja dostaję informację, zaakceptuj paczkę kosztową z dzisiejszą datą. No to wchodzę i akceptuję. Czasami zaglądam, czasami nie. Natomiast jeżeli oni mają potrzebę czegokolwiek, wydania, no to sami decydują. Mieliśmy swego nawet czasu takie zasady, że chyba 200 zł oddawaliśmy na szkolenia, nie wiem czy to miesięcznie, czy kwartalnie na pracownika, czyli z tego budował się budżet i oni sami decydowali, gdzie jadą na te szkolenie. Tak, no ja się tam nie wtryniałem. Prosiłem jedynie, żeby na koniec określali, czy szkolenie warte, czy firma szkoląca, która miała to przerobić, jest godna zaufania i czy to samo coś przyniosło na przyszłość. Nawet nie wiem, czy to robią, może uznali, że nie potrzeba. No to już jest
Czyli coś takiego u Was już istnieje, chociaż nie w takim, no, że każdy ma jakąś kartę firmową i dostęp.
Znaczy, do... ostatnio mieliśmy tak, że jeden z programistów mówi, czy tam 200 zł mógłby wydawać, chyba miesięcznie, czy 200 euro to było miesięcznie na usługę, która kontrolowała, czy dane serwery są dostępne i w 30 sekund chyba mieliśmy mieć SMS-y na, informujące, że jest jakiś fuck up.
Jasne.
Więc tutaj wystąpiłem do banku, żeby dali mu kartę kredytową z limitem, chyba tam jest 3000 zł, więc to jest już procesowane, bo nie chcę, żeby mnie pytał o takie rzeczy.
No oczywiście, czyli otrzymuję jest... kartę i sobie z tą po prostu bez problemu radzę.
Tak, nawet teraz dział IT we Wrocławiu chyba w tym roku powiedział, że za daleko ma do naszego oddziału na Lazurowej, chcieliby bardziej w centrum. No to zdecydowaliśmy wszyscy razem, jak byliśmy we Wrocławiu, że chcą, to muszą znaleźć lokal, muszą go wynająć, muszą się tam przeprowadzić, chcą rekrutować, to muszą kogoś zrekrutować, wszystko samodzielnie.
Jasne.
Tam określiliśmy jakiś budżet do ilu, natomiast jaki lokal, na jakiej zasadzie, to już jest w ich gestii. Oddaliśmy im te kompetencje, mija chyba czwarty czy piąty miesiąc po rozmowie i nadal czekamy. Teraz jest ruch po ich stronie. Wiem, jasne, że mają bardzo dużo pracy, wiem, że wyszukali parę lokali, nawet paroma się pochwalili, ale to już jest na etapie decyzji.
Okej. Sprawa się po prostu toczy, idzie.
Tak. Chcesz zmian? No to nie czekaj.
Jasne, możesz zrobić sam. No, to jest ważne. Wydaje mi się, że to też warto wynotować gdzieś tam. Chcesz zmiany, to po prostu je przeprowadź.
Tak, ile będę czekał na zmiany? No jak będziesz czekał, no to tyle, ile będziesz czekał.
Dokładnie. Dobra, kolejne pytanie w takim razie. Mięso. Rekrutacja. Jak to wygląda u Was zwykle z tą rekrutacją, poszukiwaniem nowych pracowników, ludzi? Czy to jest na zasadzie takiego typowego HR-u, czyli jakieś ogłoszenie, system zbierania CV i tak dalej, czy bardziej na zasadzie, powiedzmy sobie w cudzysłowie, wirusowej, że osoby, kolejne osoby zapraszają i tak dalej, przyjaciele, przyjaciół, wiesz, na takiej zasadzie.
Różnie, powiem Ci, że bywa tak, że współpracownik przychodzi i mówi, że ma świetną osobę, która szuka pracy, a jeżeli byśmy poszukiwali, no to takie coś też stosujemy. W zakresie IT to trzeba cały czas dawać ogłoszenia i te ogłoszenia, w tych ogłoszeniach już dajemy, jaką firmą jesteśmy. Na przykład na końcu jest, że wredny szef w gratisie, bo o tym też piszemy. W rekrutacji swego czasu brało udział 3 wspólników. Ostatnio odeszliśmy od tego. Jeżeli chodzi o merytorykę, to biorą udział współpracownicy.
Jasne.
I rozmawiają. A całkiem niedawno, tak jak mówiłem, no ostatnio, to całą rekrutację już zespół podjął i trafił mi się chłopak, słuchaj, po gimnazjum, a my złożyliśmy dokumenty do Urzędu Pracy, że tam ze średnim, to sami podjęli decyzję, że muszą zmienić to. Napisali do Urzędu Pracy, że poprosiłem o aneks. Aneks Urząd nam pracy już wysłał i fajny chłopak, ambitny, młody, robotny, więc dlaczego nie? Więc tak mniej więcej to wygląda z rekrutacją. Ja staram się nie podejmować decyzji już, która osoba.
Ale nie dlatego, że jesteś po prostu daleko, no, gdzieś tam ponad tym wszystkim, tylko dlatego najwyższym w świecie, że podejmują te decyzje osoby, które mają współpracować z tą nowo przyjętą.
Tak.
No właśnie.
Tak. Powiem Ci, że o ile w świecie IT naprawdę jest problem z pozyskaniem programistów, o tyle chyba na koniec maja daliśmy ogłoszenie i zatrudniliśmy 3 osoby. I to naprawdę bardzo, 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 bardzo fajne. Jakoś nie mamy problemu w chwili obecnej z rekrutacją, że naprawdę nikt nie przychodzi do pracy do nas.
A na przykład zwracacie na, bo to też często się zdarza w tych firmach turkusowych, czy zwracacie uwagę na takie rzeczy jak, no wiadomo, twarde kompetencje to twarde kompetencje. Można je sprawdzić, można je znaleźć w CV, przetestować i tak dalej. Natomiast czy sprawdzacie to, jakim człowiekiem jest dana osoba, która ma być przyjęta do pracy? Bo to jest mega ważne właśnie w tych firmach opartych na tą firma z duszą, no to też wszystkie osoby, które w tej firmie są, tą duszę gdzieś tam muszą jakoś
posiadać,
w cudzysłowie. No bo każdy ma, ale generalnie rzecz biorąc, żeby wszyscy się rozumieli nawzajem, żeby byli ulepieni mniej więcej z podobnej gliny, no, Tak sobie to no, w wielkim zarysie bym opisał. Czyli zwracacie uwagę na to, jakie są te takie miękkie zdolności, umiejętności tych ludzi, czy też tylko i wyłącznie kompetencje was będą interesować?
Życie nas nauczyło, że żadne kompetencje nie są warte najmniejszych kwasów. Choćby był świetnym specjalistą, naprawdę taki, że wow, ale jeżeli będzie mi robił kwasy w zespole, będzie średnio komunikatywny, to nie jest warte. I w tej chwili przede wszystkim umiejętności miękkie.
No tak, które ocenia zespół. No nie,
nawet jest... programista, wolę osobę otwartą, uśmiechniętą, szczerą, która nie ma mocnych umiejętności twardych, bo zawsze je mogę wysłać na szkolenie i douczyć, niż osobę właśnie odwrotną. I tutaj to jest pierwsze, tak? Czy będzie nam się dobrze współpracowało.
Właśnie te umiejętności miękkie, to co powiedziałeś, że jeżeli osoba jest otwarta i dobrze się czuje w tym środowisku, to też automatycznie wpływa na, kurczę, motywację tej osoby. No, tak sobie myślę. I to jest właściwie kolejne moje pytanie do ciebie. Jak u ciebie z tą motywacją? Zresztą mam nadzieję, że przypomnisz tutaj cytat, który gdzieś tam zaczęliśmy używać, nawet na Instagramie chyba pojawił się taki obrazek. No, jak z motywacją? Aha. Tak jest.
Jak z motywacją? Jedyną rzeczą, którą szef musi zrobić, to nie spierdolić tego.
Tak, dokładnie. No, ale pamiętam, że mieliśmy ciekawą rozmowę na temat właśnie motywacji, jak to u ciebie wygląda. Więc mam nadzieję,
to też
że
jakieś się wnioski z ostatniego roku, że możemy wziąć fajną książkę i przeczytać 101 sposobów motywowania pracownika. I są takie książki, poradniki. Ja już je nazywam 101 sposobów na spieprzenie relacji. ponieważ jest tam poklep po ramieniu, daj premię. Oczywiście finansową to gdzieś tam na końcu, bo uważamy, że to jest ostatni motywator, jaki powinien być użyty, tak. Ale pochwal w cztery oczy, pochwal publicznie. Po prostu katalog rozwalenia relacji i spieprzenia pracownika, współpracownika, bo wszyscy zastanawiamy się, co zrobić, żeby go zmotywować, a nie obserwujemy tego, co ich demotywuje. Przypuśćmy, że mamy tego nowego człowieka u siebie w firmie, ustaliliśmy, że będzie miał umowę o pracę, będzie tyle zarabiał, zachęciliśmy go świetnymi projektami IT bądź innymi, będzie miał świetny klimat, świetny sprzęt, przychodzi i sprzęt trzyletni w gównianym oświetleniu, kolega z pokoju to jakiś choleryk, który nie potrafi nic powiedzieć do normalnego do ciebie. Projekt, który miałeś robić, miał być ambitny, to jakiś gówniany program w Excelu do wystawiania faktur i tych 50 tysięcy różnych rzeczy, które go demotywują do przychodzenia do pracy, a pracodawca patrzy, kurczę, no nie jest zachęcony, no coś jest nie tak, no dobra, poklepię go ramieniu, prawda, bierze poradnik rozwalenia współpracownika i rzeczywiście poklepał po ramieniu, pochwalił, nie wie za co, ale pochwalił, dał premię i motywacja mu rośnie, ale cały czas z niego to wycieka. Więc ja w tej chwili skupiłem się na tym, żeby ustalić, co go demotywuje w pracy, bo jeżeli stworzę mu środowisko pracy, które pozwoli
wolne od barier takich, no nie?
Tak.
Problemów jest tam
skupić się na tym, co jest przyjemne, miłe i to, co było ustalone, to nie będę musiał go motywować. Nie w tych proporcjach, o których wszyscy myślą, że trzeba. Bo on będzie przychodził z radością do pracy. On będzie sam zmotywowany do tego, żeby przychodzić do pracy, bo dostał to, czego oczekiwał, albo dostał więcej. Więc nie zaśmiecam mu mózgu śmieciami. Nie zmuszam go do współpracy z złym towarzystwem, a dostaję za to naprawdę dużo, dużo więcej. I przede wszystkim w tej chwili to robię. Szukam barier. Mieliśmy chłopaka, mamy nadal chłopaka, który komputer mu szwankował. Zainwestowaliśmy naprawdę w dobry sprzęt część ekipy odebrała, że to jest nagroda za to, że świetną rzecz pociągnął. Jak z nim rozmawiałem, ja mówię, nie, to nie jest nagroda, bo jak wiesz, u nas nagród nie ma. Natomiast ja widzę, że na tamtym kompie źle ci się pracowało i to jest dla ciebie, ode mnie to jest to. Ja usuwałem ci bariery, żeby ci się dobrze pracowało.
Dokładnie. Tylko tyle.
Albo aż tylko tyle. I tylko tyle. Ale żeby to osiągnąć, myślę, że żeby to osiągnąć, to ja, oni muszą mi ufać. Muszą. No, ja im muszę zaufać.
Kurczę, to trzeba podkreślić, że muszą ci tak, ufać i to jest, tak, no jest to
tak,
słowo.
Bo ja mogę przyjść do niego i ze szczerości serca, głębokiej szczerości i z troską i się spytać, Edward, co ci przeszkadza w pracy? A on się będzie patrzył na mnie i...
Jak na wariata.
Co on chce ode mnie? Przecież na początku ustalał, że będę dostawał 4, dał mi 3,5, bo coś tam. Mhm. Tak? A teraz się pyta, co mi przeszkadza w pracy? Wiesz, no, słabe oświetlenie mam. Ach, no to załatwię ci lepszą żarówkę. No i świetnie. No. No, no, wiesz, no, jak nie ma szczerości, nie ma zaufania, to choćbyśmy, nie wiem, jak przychodzili, to... I kombinowali to...
Choćby nie wiem, jaki system nawet był wprowadzony, bo wiem, że często też rozmawiamy na przykład sobie o holokracji, która jest takimi, nie wiem, instrukcją obsługi do tego, jak działać w tym turkusie. Mniej więcej, tak to można w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć. No i właśnie no, tak się zastanawiałem, czy to na pewno jest dobra metoda, no nie? Bo przecież tego zaufania nie da się nauczyć z książki, na miłość boską to trzeba albo mieć, albo rzeczywiście częstować zaufaniem innych ludzi i oni po prostu to odwzajemniają. Albo się tego ma, albo się tego nie ma. No kurde, no, jak tego się nauczyć? Nawet chyba trudno jakiekolwiek pytanie na ten temat zadać. Czy ufasz drugiej osobie?
No jak każdej ufam.
Czy kochasz swoją, albo inaczej, dlaczego kochasz swoją żonę? Jak odpowiedzieć na takie pytanie? No to są właśnie, nawet trudno jakieś słowa znaleźć, żeby to wszystko opisać. No.
Znaczy, to wychodzi ci z środka. Ja mam taką zasadę, każdej osobie ufam.
I już.
No, domyślnie. Po prostu. Domyślnie. To jest domyślnie, tak.
I dopiero czy ufam? Druga...
Tak. Jasne. I to nie jest tak, że ona jest otwartym zeszytem białym i sama pisze o sobie. Nie, ona już jest kolorowym zeszytem, tak? Ja ci ufam.
I tyle.
Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić obydwoje, to tego nie spytalić.
Amen. Pięknie. No, super powiedziane. Właśnie, tutaj już nawet nie będę pytał o motywację w zespole IT, no nie, bo to chyba wszystko z tego wypływa. Normalna rozmowa, normalne zaufanie. To wszystko powoduje, że ekipa, która jest właśnie w dziale IT, bo dział IT jest dosyć ciekawy, no nie, teraz wiadomo, jak wygląda rynek pracy, że no, informatycy, programiści, no, mogą przebierać, delikatnie mówiąc, a mimo tego, tak, że u Ciebie zarabiają nie tak jak w Warszawie, powiedzmy sobie, jak mogliby zarabiać w Warszawie, to i tak chcą u Ciebie pracować, no nie? Ale to wszystko z tego, co powiedzieliśmy chyba wcześniej, wynika, no nie? Żeby już
mają
nie
czas dla siebie, dla rodziny. No właśnie, no mogą, to wiesz, praca we Wrocławiu jest wymagająca, bo to jest też potężna aglomeracja, więc czasy na dojazdu się traci, więc... Mhm. Niektórzy przychodzą na 10 i to im super pasuje, bo kończą, jasne, powiedzmy 7 godzin pracy później, ale kiedy już połowy mentaksu albo całości mentaksu nie ma, to mają 2 godziny dla siebie, ciszy i spokoju, mogą sobie poprogramować. Tak?
Ale popatrz, faktycznie to jest proste rozwiązanie, a bardzo logiczne. Tak jak, nie wiem, zamiast kwadratowych czy prostokątnych stołów na spotkaniach, używajmy wszystkich stołów okrągłych, no nie, gdzieś tam, chociażby to, bo każdy już się będzie czuł równy, już nie taki oddalony. Ale tutaj znowu, dlaczego masz przychodzić do pracy na godzinę 9, kiedy całe miasto rusza wtedy właśnie do pracy i musisz stać w korku godzinę, przyjedź sobie godzinę później i stój w korku 20 minut. Czyli później wyjdziesz z domu, czyli dłużej ze swoimi bliskimi, poprzebywasz prosty klimat, proste rozwiązanie, które no, działa od strzała właściwie. Tylko właśnie, znowu, musi być to zaufanie, żeby osoby, które są w tym systemie, które mogą, albo inaczej, mogą przyjechać na tą godzinę 10, żeby rzeczywiście na tą 10 mogły przyjechać, żeby rzeczywiście mogły się tą informacją z innymi podzielić.
Tak, żeby to szefowi. Żeby szef też, wiesz, nie kręcił nosem, tak?
Otóż to,
że, wiesz, znowu przychodzisz na 10, ja tu od 7, ty znowuż na 10. No,
no dokładnie. No. Dokładnie. Dobra. No wiesz, motywację mamy załatwioną, no ale to, tak jak mówiłeś, no, zaczęliśmy właściwie tam gdzieś na samym początku tych pytań o fuck-upach. I fuck-upy, i błędy się pewnie zdarzają, no nie? No, no jak z błędami ludzkimi, nie wiem, masz ekipę, ekipa robi coś się czasami nie uda, no i co wtedy? Jest po łapach, jest, nie wiem, premia niżej, wiem, że u Ciebie premii nie ma, ale czy to, jak to wygląda właśnie? Jeżeli chodzi o błędy, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, które po prostu się nie udały ekipie z Tobą współpracującej.
No może wróćmy do tego, że premii w ogóle nie ma, bo tak, zaraz to tutaj, Jezu, nasi słuchacze, ale firma w ogóle zero premii. No,
tak, o, dobra, zero premii. Dobra.
Bo słuchajcie, premia jest marchewką, a każda marchewka w pewnym momencie staje się kijem i mieliśmy premie uznaniowe. Wycięliśmy ją na rzecz premii rocznej od przychodu. Nie wiem, czy mówiłem o tym już na poprzednim.
Możliwe, ale możemy tutaj podciągnąć bardziej technicznie, jak to wygląda.
Bardziej technicznie to zaraz na początku lutego zamykamy zeszły rok, patrzymy, ile mamy przychodu, patrzymy, jaka jest koniunktura i od 0,5% do chyba 5% czy też 3% przychodu oddajemy na wspólny garnuszek osób, które przez cały rok zeszły przepracowały u nas w firmie Mentax. I nieważne, jaką masz podstawę wynagrodzenia, bo ta podstawa wynika z twoich kompetencji i umiejętności. Ważne jest to, że tak samo się angażowałeś jak każdy inny. Tyle samo dałeś serca, tyle samo zaangażowania, więc każdy z was dostanie taką samą premię. Dzielimy porówniutko. Ktoś może powiedzieć, czy się stoi, czy się leży, premia się należy. Tak, ale to, czy będziesz leżał, zależy od ciebie i od twojego zespołu. To jest twój świadomy wybór. Tak? Jak będziesz leżał, to bądź przekonany, że zespół cię na pewno zmotywuje, żebyś nie leżał. Bo oni wszyscy wiedzą, że to jest wspólne dobro i na wspólną markę firmy Mentax pracują. Fajne efekty to pozwoliło. Przede wszystkim przestali patrzeć na swój w cudzysłowie prywatny interes, czyli ja mam tylko swoje otoczenie i tylko ja mam tutaj do zrobienia, bo tak się mogło dziać, gdy on w tej chwili skończy ten projekt, to on dostanie premię. A jak tak nie patrzy, to nagle się okazuje, że ekipa obok ma fajny pomysł, mogą zrealizować świetny projekt i zaczyna się współpraca i dzięki temu na przykład możemy zaoszczędzić 200-300 tysięcy w skali roku. Zamiast on dostać, nie wiem, 2000 premii, bo da nam projekt, który zaoszczędzi nam 20 tysięcy. To jest, wiesz, bo on dostanie premię, a teraz się patrzy, bo co my wszyscy uzyskamy. I pozwoliło to też ekipie na coś takiego, że patrzą też w drugą stronę. Co się dzieje w obozie obok? Bo osoby, które cały czas wykonują te same obowiązki, a naprawdę u nas na infolinii mają bardzo ciężkie obowiązki. To nie jest taka zwykła infolinia, to jest potężne wsparcie back-office'owe i to, co dziewczyny i chłopacy tam robią, to jest pełen podziw dla ich pracy, bo ktoś może powiedzieć, a infolinia to wiadomo.
Prosta.
Nie, to nie tak. Ja część tych procesów bym w ogóle nie ogarnął i ja się tam... Nie dlatego, że to jakaś ujma dla mnie, tylko naprawdę to są ciężkie tematy i ukłon w stronę ekipy. A w tej chwili osoby patrzące na drugą stronę innego procesu mogą powiedzieć, słuchajcie, to można poprawić świeżym okiem.
Jasne.
I nie jest to odbierane, a, bo ja źle robiłem. Wręcz przeciwnie.
Tylko dzięki.
Tak, dzięki. O, fajnie, tak? To nie jest taki pstryk w nos, a zobaczcie, 2 lata źle robiliście. Nie, nie, tylko zobaczcie, mamy lukę, ale fajnie, to przyspieszy nam pracę. Współpraca. Wykluczenie rywalizacji, zamiana to na współpracę. I to jest taki fajny efekt, bo przy rywalizacji zawsze ktoś jest przegrany. Fajnie, ktoś jest zawsze wygrany, ale też jest zawsze ktoś przegrany. A we współpracy
wszyscy
są wygrani.
Dokładnie. Powiedz mi, Radek, tak jednym zdaniem, wy macie jakieś szkolenia z tego całego... z rzeczy, które robicie i sposobów, w jaki robicie, no bo wiesz, zmierzam tutaj do tego, że jeżeli przychodzi do was jakiś, nie wiem, student, ktoś świeży, opowiedzmy sobie, to patrząc na tą firmę, to można powiedzieć, że on się musi tego po prostu nauczyć, bo już przychodzi z wiedzą, która bazuje na tym, że jest jakiś szef, który mówi, co ma być zrobione i tak dalej, i tak dalej. Tego jesteśmy wszyscy nauczeni po szkołach, po studiach i tak dalej. Nagle przychodzi do firmy, która jest zbudowana na normalnych zasadach, ale tej normalności niestety trzeba się nauczyć. Czy macie jakiś system szkolenia, czy po prostu, stary, wpadaj tutaj, ogarniesz.
Pierwsze szkolenie to już przechodzi podczas rozmowy rekrutacyjnej, bo osoby zainteresowane, które będą z nim pracowały, rozmawiają z nim. To już jest pierwsze szkolenie i on
już
widzi,
wyczuwa, że coś jest
inne. Że hello, nie jakiś HR, tak? Z całym szacunkiem dla wszystkich działów HR.
Jasne.
Ale normalni ludzie, którzy mówią szczerze, jak w firmie jest. Bo czasami nawet mówią mniej więcej, ile się zarabia. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy. I To jest pierwszy etap szkolenia, gdzie naprawdę ludzie otwierają oczy i miałem przypadki, w których osoba, która przeszła rekrutację, powiedziała, że nie przyjdzie, bo to nie jest możliwe, że, taki, że tutaj tak jest. Tak? Miałem taki przypadek i kurde, no mnie to przeraziło, jak bardzo trzeba gdzieś tam przeżyć krytyczne sytuacje, żeby aż tak nie wierzyć. Tak?
No tak.
No to jest trochę smutkiem mnie to objęło, ale w tej chwili to jest pierwszy etap, gdzie się przechodzi szkolenie, a później nie ma szkoleń. Później to jest tylko praca.
Tak,
bo wchodzisz... ja mogę opowiadać. I, no, zresztą w naszej rozmowie mogę mówić.
Jasne.
Wszystko wychodzi tak się w przełoży.
Dokładnie. Tak. I tak się buduje to zaufanie. No nie, po prostu lead by example, jak mówi mój kumpel. Dobra, ale czekaj Radku, żebyśmy nie odbiegali od tematu. Ja tu mam przed sobą fantastyczną listę pytań do Ciebie. Więc nie mamy premii, nie mamy bonusów, więc nie jest to ta marchewka, o której tutaj wspominałeś, ale błędy się zdarzają.
Ale są coroczne podwyżki na przykład. Co roku dajemy 100 zł netto za staż do 10 lat, czyli co roku ma 100 zł. I jeżeli chce podwyżkę z tytułu, bo chce podwyżkę, to musi podwyższyć poziom własnych kompetencji.
Aha, okej.
Miękkich lub twardych, ale musimy widzieć, że się rozwija. I za to jest podwyżka. I są.
Jasne, okej. Okay. No a te błędy właśnie w takim razie?
Ach, błędy.
No bo skoro nie ma, no właśnie tego, co...
Nie ma,
co
nie ma kar za błędy. Nie ma kar za błędy, nie każe, nie ma nagan. Jak
nie
to czytam,
ty z Kowalski zrobiłeś to, a to, nie ma jakichś publicznych
forum,
chłosty i tak dalej.
Szafot i nie ma obdzierania ze skóry. Natomiast jak poczytamy różne literatury, to się dowiemy, że chyba z 5% wszystkich błędów to jest ludzki błąd. I to nawet czasami nieświadomy.
Aha.
Reszta błędów to jest złe systemy informatyczne, złe procedury, brak szkoleń, po prostu brak wiedzy, tak? Gdzie tu ta osoba współpracująca może być winna. Więc od pewnego momentu, jak przeczytałem tę analizę, to mówię, skoro nie są winni, to nie mogę być dla nich zły.
No tak,
i zacząłem szukać pewnych rozwiązań. I uczyłem ich i siebie też popełniać błędy. Bo to nas rozwija. Jak nie dotniemy żelazka, to się nie dowiemy, że jest gorąco, choć możemy przeczytać 40 książek na temat, wysoka temperatura. Więc
tak
popełniają
jest.
Błędy. Ja się z tego powodu wręcz cieszę, bo to ich rozwija i to jest naprawdę najtańsze szkolenie. Przeprowadzamy rozmowę dopiero wtedy, gdy błędy wciąż te same są notoryczne, ale to zawsze szukamy zmiany zakresu obowiązków, skoro sobie tam dana osoba nie radzi, to prawdopodobnie
coś nie pasuje.
Więc szukajmy gdzie indziej, podmienimy osoby, może się druga osoba rozwinie. Zawsze jakichś tam rozwiązań szukamy, ale na błędy
się zdarzają. A pan Radek? Czy pan Radek popełnia jakieś błędy?
Od groma. Parę dni temu popełniłem błąd.
Ja też i od razu strasznie przepraszam, ale to już inszej.
Tak. Więc cały czas się uczę i nie jestem nieomylny. Nawet we współpracy z ludźmi czasami wytykają mi błędy, że coś fakapiłem. Wstaję, mówię przepraszam, okej, postaram się następnym razem tego
nie powtórzyć.
Nie zrobić. Myślę, dlaczego ten błąd zrobiłem i co zrobić, żeby w drugi raz tego błędu nie popełnić, więc w ten sposób. I najczęściej to chyba są błędy typu braku informacji. Braku przekazania informacji, niedoinformowania. Co nie usłyszysz, to sobie dopowiesz.
Tak.
Więc tutaj najwięcej ja osobiście fakapię.
Ale zmierzam do tego, że potrafisz stać i powiedzieć, no zresztą byłeś na fakapie, gdzie musiałeś stanąć przed grupą ludzi, jeszcze obcych, i najzwyczajniej w świecie powiedzieć im, że dałeś ciała, delikatnie mówiąc. W firmie domyślam się, że nie ma z tym problemu, żeby po prostu uderzyć się w piersi i powiedzieć, kurde, dałem ciała, sorry, wybaczcie. No nie? Niektórzy menadżerowie, jeszcze o takich też słyszałem, Gary Vaynerchuk na przykład, którego gdzieś tam polecam czasami posłuchać, on mówi, że obojętne co złego się w firmie zdarzy, to jest tylko i wyłącznie jego wina, a on tam już ma chyba, nie wiem, 600 osób zatrudnionych. Więc dosyć sporych rozmiarów firma, delikatnie mówiąc. I powiedział, że obojętnie co złego się wydarzy w tej firmie, to zawsze jest tylko i wyłącznie jego wina, bo on sprawił, że stworzyła się najpierw jakaś wąska grupa menadżerów pod nim, później następna, zaczęła firma się po prostu budować, ale wszystko zaczęło się od niego, jako właściciela. Więc wszystko, co się wydarzy złego, to na pewno musi być jego wina. I tyle. No więc to jest takie budujące, no, że rzeczywiście wow. tacy się trafiają. Nie? Szacunek, panie Radosławie, szacunek. No, teraz powiedz mi, co się dzieje, jak idziesz do takiej firmy, która kompletnie nie działa w takim modelu. Nie? To jest korporacja, ogromna firma, no, współpracujesz z wielkimi instytucjami niefinansowymi, ale ubezpieczeniowymi. No i jak tam idziesz i zaczynasz opowiadać o tym, no, w jaki sposób pracujecie, bo zakładam, że to po prostu gdzieś wychodzi, no nie? W trakcie rozmowy, chociażby nawet taki podcast też może gdzieś coś tam nasunąć, różnego rodzaju tematy. Więc te wielkie instytucje dowiadują się, że u was jest tak frywolnie, tak fajnie i tak w ogóle luźno, a tu przecież mamy procedury, a tu przecież mamy ogromne pieniądze. Nie patrzą na ciebie jak na... Znaczy nie ma z tym po prostu problemów, żeby, nie wiem, wygrywać kolejne przetargi, zdobywać klientów. Czy jest to kłopot, że jesteś turkusowy, czy wręcz przeciwnie? Czy jest to jakaś...
bywa tak, że patrzą na nas jak na jakąś sektę. To nie jest normalne. To tak nie może być. Tak? Bywa tak, że podczas rozmów opowiadam i zupełnie inne spotkanie wydłuża nam się na przykład o 2 godziny czasami. Tak. Nie wiem, czy dlatego, że już nie mogą mnie zamknąć, czy z jakiejś innej przyczyny. A gdzie wysłać CV? I tak bywa. Czy to otwiera drzwi? Myślę, że patrzą na nas zupełnie inaczej. Patrzą na to, że na nas na troszeczkę jak odszczepieńców, którzy poprzez to, że nie są niczym ograniczani, bo staramy się, żeby dokumentacja techniczna też nas nie ograniczała. Bo wtedy, jak popełniamy błędy, to po pierwsze się rozwijamy, dwa, możemy wymyślić coś niesamowitego. I tak bywało, tak? A jakbym się trzymał z góry narzuconych dokumentacji, to bym po prostu się ich trzymał i wymyślił, stworzył coś, co ktoś wymyślił, to miał dobry pomysł, ale nie zrobiliśmy nic ponadto. I tak patrzą na nas tak troszeczkę
wyniki też
z zazdrością. Osoby pracujące w korporacjach patrzą troszeczkę z zazdrością. Nie wiem, jak patrzy na nas zarząd, zarząd na nas patrzy, ale przez to, że budujemy to zaufanie, budujemy tę zwinność, bo naprawdę potrafimy stworzyć oprogramowanie bardzo trudne w 3-4 dni.
Bo jesteście, sami chcecie po prostu. No i zwyczajnie w świecie was to kręci, że możecie coś takiego zrobić. To nie jest obowiązek przykry, o Jezus Maria, tylko zróbmy to, będzie fajnie. Nie?
Ale wiesz, bywa też, że tak, że wrzuca nam temat jakaś korporacja. Słuchajcie, mamy z tym problem. I dla nas wymyślenie procesu, jakby to obejść, to jest jedno, ale my zazwyczaj za tym tworzymy oprogramowanie, które ten rozwiązuje. I mieliśmy taki przypadek, gdzie dla zarządu z jednych z towarzystw ubezpieczeniowych prezentowaliśmy rozwiązanie, gdzie wszyscy myśleli, że to są makiety. A my zrobiliśmy oprogramowanie, które powiedzmy naprawdę może im pozwolić w tej chwili już oszczędza im i czas, i pieniądze. I wdrożyli to wraz z nami jako innowacyjną usługę, a my to naprawdę w 3 tygodnie stworzyliśmy prawie że od zera.
Jasne.
Gdzie rzucono nam temat, a chcielibyśmy coś takiego. A my to stworzyliśmy, oni myśleli, że to są tylko makiety, a zdziwienie, gdzie wiesz, klika na telefonie, a tu nagle się na ekranie pokazuje to, co on wyklikał, do tego jeszcze kwoty i inne rzeczy, to jest kosmos, tak? Rzadko to widzę na wysokości członków zarządów, ale wtedy było po prostu szczere, wow.
No widzisz, kurczę.
Wszyscy mówią o efekcie wow, a ja go zobaczyłem.
No, właściwie temat jest rozwiązany w tym momencie. To było chyba ostatnie pytanie, proszę ja ciebie, do ciebie. Gadamy już sobie około 40 minut, także zupełnie nieźle. Wydaje mi się, że dużo mięsa było dzisiaj. Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną z tego naprawdę no, nawet jakieś notatki, może jakąś taką bardzo wartościową wiedzę, jak wygląda od kuchni firma taka jak właśnie twoja, jak Mentax. Cóż, ja dodać nic już nie mogę. No nie? Jeżeli masz jakieś dwa słowa, to jak najbardziej. Jeżeli nie, to się po prostu żegnamy. Nie wiem, może nawet do następnego razu. Mam tylko prośbę do każdego, kto dotarł do tej chwili. Jeżeli macie jakieś pytania do Radka, śmiało dawajcie w komentarzach. Gdziekolwiek będziecie słuchać tego podcasta, czy tego nagrania, czy to na Facebooku, czy to na LinkedInie, czy to gdzieś jeszcze na SoundCloud, czy może nawet na iTunesie za niedługo. Śmiało dawajcie pytania, dawajcie komentarze. Ja będę najzwyczajniej w świecie je starał się Radkowi przekazywać, że tak wiem, że też bardzo mocno śledzi to, co się tutaj wszystko no, kręci i nagrywa.
Także no, śmiało. Moja ekipa też i dostałem sygnały, że ja mówię jedno, a oni o połowie rzeczy nie wiedzą, więc aha, mam kupę rzeczy przed sobą do zrobienia.
No ale widzisz, takie nagrania to są bardzo fajną tubą, no, dzięki której wszyscy mogą no, w twojej ekipie się po prostu dowiedzieć, co w twojej głowie siedzi tak naprawdę, nie? No. No. Nawet już takich twardych rzeczy, nawet już takich twardych faktów, które gdzieś tam w firmie istnieją, może się o nich głośno nie mówi, ale rzeczywiście są. Nic, dziękuję bardzo, trzymajcie się, do widzenia. Miłego.